Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której będziemy dziś rozmawiać o pacjentach, którzy są jednocześnie osobami niepełnosprawnymi i pomocy, jaką mogą uzyskać w ramach i opieki medycznej, a także wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Moi dzisiejsi goście to doktor habilitowana Dominika Szalewska, kierownik Kliniki Rehabilitacji w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, wojewódzki konsultant do spraw rehabilitacji na Pomorzu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzień dobry. Dobry, witam w studio.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
I na początek pytanie od razu do naszych słuchaczy. Czy Państwa zdaniem osoby z niepełnosprawnościami mają łatwiejszy dostęp do leczenia niż osoby w pełni sprawne od czasu, kiedy rok temu wprowadzono dla nich odrębne kolejki w placówkach zdrowia? Na Państwa opinię czekamy pod SMS-owym numerem telefonu 603-06-06. Proszę do nas pisać. No to może zacznijmy od tego, czy są jeszcze publiczne placówki zdrowia na Pomorzu, do których osoba z niepełnosprawnościami ma problem się w ogóle dostać z powodu barier architektonicznych.
Szanowni Państwo, no rzeczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia pewne wymogi, oczekuje pewnych wymogów, kryteriów celem uzyskania kontraktu co do likwidacji barier, także generalnie takich placówek no nie powinno być. Ja bym tu może bardziej powiedziała o postawach ludzi, które mogłyby utrudniać dostęp osób z niepełnosprawnościami do takich placówek.
Trzeba też dodać, że w latach 2003-2015 w ramach jednego z programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowywaliśmy likwidację barier architektonicznych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Podmioty te także mogą korzystać ze wsparcia w tym zakresie ze środków PFRON, będących w dyspozycji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku, czy też korzystają w ramach działań inwestycyjnych ze środków europejskich. W czasie każdej pracy inwestycyjnej w Gdańsku, w Starogardzie, w innych szpitalach, zawsze ten obszar dostępności przestrzeni publicznej dla pacjentów, w tym osób niepełnosprawnych, jest modernizowane.
Czyli rozumiem, że pacjent wszędzie wjedzie wózkiem, wszędzie wejdzie o kulach, jest winda, powinna być winda w ośrodku zdrowia czy w szpitalu, powinny być szerokie drzwi, toalety dla osób niepełnosprawnych, to wszystko po prostu musi być.
Tak, takie są, tak jak moja przedmówczyni mówiła, takie są warunki konkursów Narodowego Funduszu Zdrowia. Ostatnim takim przykładem funkcjonowania w szpitalu noszowych był szpital w Pucku, ale to było 3 lata temu.
Czyli tam już jest winda i już na noszach, po schodach się pacjentów nie wnosi. Dobrze, a powiedzmy, kiedy mamy do czynienia z niepełnosprawnością tak naprawdę? Muszą być spełnione jakieś konkretne warunki, że powiemy, że dana osoba z daną jednostką chorobową może być uwzględniana, może się starać o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?
Musimy tutaj podzielić to pojęcie na dwa, czyli niepełnosprawność biologiczną, gdzie mówimy o zgodnie z standardami Światowej Organizacji Zdrowia. Generalnie mówimy o ograniczeniu sprawności organizmu, która utrudnia wykonywanie i pełnienie normalnych ról życiowych dla danej grupy osób, w danej grupie wiekowej, w danej populacji.
Czyli na przykład?
Na przykład ograniczenie sprawności ruchu, ograniczenie sprawności widzenia czy słyszenia dla danej grupy, czyli osób w wieku lat 20-30, dla dzieci. Innymi słowy, mój organizm ma inną sprawność niż moi równolatkowie, przez co pewnych ról życiowych, społecznych nie mogę wykonywać.
To jest jedna niepełnosprawność.
Jedna. Niepełnosprawność prawna w polskiej rzeczywistości, w polskich regulacjach, to po prostu osoba, która posiada orzeczenie o jednym z 3 stopni niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, lub inne orzeczenia wydane przed 96 rokiem, lub orzeczenia chociażby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie będziemy wchodzili w szczegóły.
A czym to się różni od tej biologicznej?
Tym, że tutaj mówimy, czasami są osoby, które mają ograniczoną sprawność organizmu, natomiast nigdy nie występowały o usankcjonowanie swojej niepełnosprawności poprzez wydanie odpowiedniego dokumentu.
No dobrze, ale na przykład mamy w domu, mamy tatę albo jakiegoś innego krewnego, na przykład po zawale albo po udarze i to jest przesłanka do tego, żeby taka osoba mogła uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?
Tak, oczywiście. Każde właściwie zachorowanie, którego skutkiem jest niepełnosprawność, o której mówił pan dyrektor, może stanowić podstawę do zgłoszenia się do Powiatowego Centrum Orzekania o
Niepełnosprawności. Proszę mówić do mikrofonu prosto.
Dzięki. Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o stopniu
niepełnosprawności. Tak jest. I uzyskać takie orzeczenie.
Czyli rozumiem, że nagła choroba, zawał, udar, to jest również przesłanka, niekoniecznie to musi być niepełnosprawność związana, taka, którą widać, powiedzmy, bo na przykład, nie wiem, ktoś jeździ na wózku albo jest osobą niewidzącą bądź niedowidzącą, tak?
Oczywiście, zarówno choroby narządu ruchu, ale również choroby wewnętrzne, astma skrzelowa, przewlekoptuacyjna choroba płuc, wszelka powikłania cukrzycy, ale również choroby psychiczne, tak, mogą również stanowić wskazanie do orzeczenia.
Możemy powiedzieć bardzo jasno, że niepełnosprawność jest w większości przypadków, gdyby spojrzeć na statystykę, niepełnosprawności danej osoby nie widać. To właśnie są choroby przewlekłe, to są ograniczenia sprawności organizmu, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Tak jak wielokrotnie rozmawiamy, to w Polsce niestety nadal niepełnosprawność kojarzona jest przede wszystkim z dysfunkcją narządu ruchu i z poruszaniem się na wózkach inwalidzkich. Ona będzie ręcznym. Trzeba też pamiętać, że niepełnosprawność rośnie, ilość osób niepełnosprawnych rośnie z wiekiem, czyli im jesteśmy starsi, tym w danej grupie osób z ograniczoną sprawnością ruchową, czy też ograniczoną sprawnością organizmu jest więcej.
Czyli rozumiem, że co, że starość na przykład i takie powikłania związane z tym, że człowiek się starzeje, również mogą być przesłanką do tego, żeby złożyć taki wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności. Nie trzeba być jakoś, nie wiem, specjalnie chorym właśnie na jakąś konkretną chorobę?
Starość jest procesem fizjologicznym, nieodwracalnym, nieuniknionym. Natomiast liczba chorób, która rozwija się z wiekiem, rośnie. Dlatego też, jeżeli osoba w wieku podeszłym zachoruje na zawał, udar, czy będzie osobą wymagającą jakiejś operacji ortopedycznej, po której będą
powikłania,
efekty,
czy
powikłania
efekty, tak?
Wymagające też pomocy, wsparcia osób drugich, czy zaopatrzenia rehabilitacyjnego, to taka osoba może się starać o takie orzeczenie.
No dobrze.
Dodajmy, jeśli mogę, dodajmy, że najprostszym przykładem, który zrozumieją słuchacze, jest ubytek słuchu. Tutaj utrata słuchu jest jedną z podstawowych przesłanek dla niepełnosprawności. I ta utrata słuchu i z wiekiem, i z powodu na przykład wykonywanej pracy będzie następowała. I możliwość wykonywania pewnych rzeczy dla osób z ograniczoną sprawnością słuchu będzie już inna. Już nie wspomnijmy o osobach całkowicie niesłyszących.
Powiedzmy w takim razie, co takiemu pacjentowi, takiej osobie daje ten status, który może uzyskać osoby niepełnosprawnej?
Na pewno ważne jest, żeby pamiętać, że są 3 stopnie niepełnosprawności i właściwie największe korzyści takie w zakresie dostępu do świadczeń, głównie rehabilitacyjnych, mają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Czyli tym najwyższą niepełnosprawnością.
Najwyższą niepełnosprawnością.
Tak. I co one właśnie, co im się ułatwia w takim razie? Jakie możliwości mają takie osoby z tym orzeczeniem?
Jeżeli chodzi o dostęp do rehabilitacji stacjonarnej, dziennej, ambulatoryjnej, czy do pracowni fizjoterapii ambulatoryjnych, to dzięki ustawie, o której pani redaktor wspomniała na początku audycji.
Ustawa z ubiegłego roku, od lipca obowiązująca.
Te osoby mają dostęp w ramach innej kolejki do usług rehabilitacyjnych. I rzeczywiście osoba taka, która złoży skierowanie na rehabilitację, to jest traktowane priorytetowo.
To szybciej jest rzeczywiście?
Jest szybciej, rzeczywiście dostęp jest inny. Taki pacjent zostaje przyjęty na oddział rehabilitacji szybciej niż osoba bez takiego orzeczenia. Natomiast wskazania do rehabilitacji musi mieć zgodne z zapisami w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli osoba z ulicy nie może przyjść, powiedzieć, chce przyjść na rehabilitację, tylko musi spełnić kryteria na rehabilitację odpowiednio.
A powiedzmy w takim razie, jaka jest jakość życia, czy to jest bardzo znacząco, różni się u osób, które korzystają z rehabilitacji, a tych, które tego nie zrobiły, na przykład miały zawał serca i nie wiem, nie rehabilitowały tego jakoś specjalnie później. Zostały wypisane ze szpitala i sobie żyją bez rehabilitacji. Jak to wygląda?
Redaktor, rzeczywiście rehabilitacja, no w tym przypadku pani redaktor poruszyła rehabilitację kardiologiczną, jest takim najtańszym, najlepszym sposobem na wydłużenie życia, na zmniejszenie kolejnym incydentom, ale jeżeli mówimy o takiej codzienności, codziennym funkcjonowaniu, to zwyczajnie niewydolność serca rozwija się u nich rzadziej. Przyjmują w przyszłości mniej leków.
Bo powiedzmy sobie, pani profesor, jak do was trafiają pacjenci po zawale serca, to jaka jest ich sprawność fizyczna? Oni, nie wiem, wejdą sobie na przykład bez windy na któreś tam piętro?
Rzeczywiście sam zawał nie koreluje, tak, jakby tutaj, jeżeli chodzi o stopień uszkodzenia mięśnia serca, bo na to ma wiele czynników wpływ na sprawność człowieka i wydolność fizyczną. Natomiast generalnie osoba bez rehabilitacji szybciej będzie miała objawy niekorzystne, na przykład rozwinięcie się niewydolności serca, niż osoba, która tej rehabilitacji nie przejdzie.
To jest jedna sprawa, zawały serca, udary i inne niesprawności.
Udary mózgu rzeczywiście są taką może chorobą, która się kojarzy bardziej bezpośrednio z rehabilitacją, ponieważ tutaj pacjent często wymaga osoby pomocy, osoby drugiej, trzeciej, wymaga opieki często całodobowej i tutaj te wskazania do rehabilitacji są takie, można powiedzieć, bardziej oczywiste i dla lekarzy, i dla rodziny pacjenta. Natomiast rehabilitacja kardiologiczna, jak pan dyrektor powiedział, nie widać często do tego uszkodzonego mięśnia serca, nie widać zwężonego naczynia wieńcowego i tutaj no, takie przekonanie, świadomość społeczeństwa, jak ważna jest rehabilitacja, jest kluczowe.
A czym to grozi, przepraszam, że pacjent, który jest po zawale, nie będzie się rehabilitował w perspektywie jakiejś dłuższej?
Ma ryzyko kolejnego zawału serca wyższe niż osoba, która się rehabilituje.
A jego sprawność jest też gorsza?
Sprawność jest dużo gorsza, tak? Czyli, że tak powiem, wejście na czwarte piętro będzie dla niego dużo większym problemem niż dla osoby, która się rehabilituje. Bóle w klatce piersiowej, tak, mogą występować szybciej niż u osoby, która hartuje mięsień serca poprzez trening fizyczny.
I to rozumiem, wszystko można zniwelować albo ograniczyć poprzez
można
ćwiczenia i
tak, edukację.
I zajęcia rehabilitacyjne.
Zajęcia, informacje o diecie, o wdrożeniu, w ogóle o zmianie kompletnie stylu życia, o zmianie nawyków, które są.
Pan dyrektor chce coś dodać, ale za moment, bo chciałam jeszcze dopytać tutaj o rehabilitację w przypadku urazów z kolei. Jeśli na przykład mieliśmy jakiś uraz, nie wiem, poważne złamanie nogi i tak dalej, i tej nogi nie będziemy rehabilitować, to również nasza jakość życia spadnie, tak?
Tak, oczywiście, później, proces gojenia się, tak, tkanek jest wolniejszy. Często możemy nie dostrzec powikłań danego w procesie rekonwalescencji. Dlatego tu skierowanie na rehabilitację jest konieczne.
Proszę bardzo, panie dyrektorze.
Chciałbym dodać, że pani profesor patrzy na ograniczenie sprawności organizmu z perspektywy medycznej, a trzeba też pamiętać o tym drugim aspekcie, czyli aspekcie aktywności w rodzinie, aktywności społecznej i, co dla nas najważniejsze, aktywności zawodowej, bo chociażby choroby serca, choroby układu krążenia będą przekładały się na mniejszą sprawność i efektywność w pracy, a nawet na brak możliwości wykonywania dotychczasowej pracy zawodowej i wspólnie chcemy temu zapobiegać. Tak, aby...
No właśnie, bo mam takie wrażenie, że jak ktoś uzyskuje status osoby niepełnosprawnej, to często przechodzi mu przez myśl, że no może by czas pójść na rentę na przykład i zrezygnować w ogóle z pracy. Tak jest? Zauważacie to państwo?
Muszę tutaj bardzo stanowczo powiedzieć, że o tym, czy dana osoba niepełnosprawna może pracować, decyduje tylko i wyłącznie lekarz, orzecznik, lekarz medycyny pracy. To on wydaje zaświadczenie o tym, czy na konkretnym stanowisku pracy u danego pracodawcy mogę świadczyć pracę. Żadne z orzeczeń o niepełnosprawności, chociaż ich treść czasami ma takie zapisy historyczne, de facto nie stanowi przeszkody dla bycia aktywnym zawodowo.
Piszą państwo do nas SMS-y. Pani Joanna, szkoda, że w poprzednich latach nikt o tym nie myślał. Mój syn zachorował po 3 miesiącu życia. Stwierdzono u niego bardzo szybko astmę oskrzelową i uszkodzenie płuc w górnej części. Nigdy nie był traktowany jako osoba niepełnosprawna. Oprócz tego, że nie mógł ćwiczyć na zajęciach WF-u w szkole. Leki bierze do dziś i do dziś ciężko choruje, pisze nasza słuchaczka. Rozumiem, że syn nie ma tutaj orzeczenia, a mógłby mieć, prawda, w takiej sytuacji. Przynajmniej starać się o to orzeczenie.
Oczywiście tak i zachęcamy słuchaczkę Radia Gdańsk do kontaktu z właściwym zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności.
I pisze pani Teresa, która się dzieli taką uwagą, że ma orzeczenie o stopniu znacznym niepełnosprawności, jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a nie może do sanatorium pojechać ze swoim opiekunem. To też jest pewnie sprawa do wyjaśnienia. Myślę, że osoby o znacznym stopniu mogą chyba starać się o wyjazd z opiekunem.
Mogą, to nie jest kompetencja kompetencja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale takie wyjazdy z opiekunem są możliwe i tutaj na pewno poprosimy o kontakt i spróbujemy wspólnie z oddziałem wojewódzkim NFZ-u przyjrzeć się tej sprawie.
Porozmawiajmy w takim razie o innych jeszcze udogodnieniach, dla których warto mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Na co można liczyć, panie dyrektorze, mając taki stopień, niekoniecznie ten znaczny, najwyższy, ale umiarkowany albo lekki, z jakich takich udogodnień, uprawnień można skorzystać?
Myślę, że po pierwsze trzeba wspomnieć tutaj o możliwości uzyskania wsparcia w zakresie sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy ortopedycznych, które mają niwelować niepełnosprawność. To jest taka pierwsza rzecz, o którą pytają osoby, które stały się osobami niepełnosprawnymi, szczególnie osoby po zdarzeniach nagłych, udarach, wypadkach, wydarzeniach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, dlatego że sprzęt rehabilitacyjny, rozumiany szeroko, ma po prostu niwelować ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Czy będą to protezy, nowoczesne protezy, czy będzie to aktywny wózek inwalidzki, czy też inne urządzenia, to wszystko.
Aktywny wózek inwalidzki, wytłumaczmy jeszcze słuchaczom, czym się różni od nieaktywnego wózka, bo mogą nie wiedzieć Państwo.
Najkrócej rzecz ujmując, jest wózkiem dopasowanym do konkretnej osoby, przygotowywanym na miarę, umożliwiającym bardzo sprawne, samodzielne poruszanie się.
Bardzo lekkim jeszcze trzeba
jest
dodać.
Jest lekkim, tak jest.
I
jedną z jego cech jest właśnie na przykład duża mobilność. Można go składać, można go rozkładać jedną ręką. De facto osoba poruszająca się na takim wózku samodzielnie wsiada, wysiada do samochodu i wózek staje się swoistego rodzaju pozytywną protezą, pozwalającą poruszać się.
Ja chciałam tu jeszcze powiedzieć, że uprawnienia osoby niepełnosprawnej to są bardzo szerokie, jeśli chodzi na przykład o ulgę rehabilitacyjną. Można odpisywać od dochodu różne zakupy, które pacjent dokonuje, czy osoba, która potrzebuje właśnie, nie wiem, leków, jakichś rękawów, protez i tak dalej. To wszystko, jeśli kupuje się za własne pieniądze, można później odpisać i mieć z tego tytułu ulgę. Można też skorzystać z dofinansowania do samochodu, do transportu, do przewozu, tak? I te na przykład jeżdżąc na rehabilitację. Czyli tych uprawnień mamy troszkę więcej, ale jak długo musimy właściwie czekać na rehabilitację? Bo to jest dla pacjentów chyba kluczowa informacja, że wszystko fajnie, są uprawnienia, ale dostańmy się na te zabiegi, prawda? Dostańmy się do lekarza rehabilitacji, który skieruje nas na odpowiednie leczenie. Jak to wygląda w tej chwili na Pomorzu? Pani jest wojewódzkim konsultantem do spraw rehabilitacji, więc ta wiedza jest najświeższa. Tu w różnych dziedzinach pewnie różnie to wygląda.
Oczywiście. W dziedzinie rehabilitacji medycznej sprawa wygląda następująco. Każdy pacjent po zachorowaniu, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, po udarze, po zawale, po urazie rdzenia, ma prawo i dostęp tak naprawdę do rehabilitacji wczesnej poszpitalnej. I generalnie w województwie pomorskim właściwie każdy pacjent, który wymaga rehabilitacji, rokuje na poprawę funkcji, jest kierowany i takie miejsce w ośrodku rehabilitacyjnym uzyskuje. Jeżeli pacjent ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a nie jest po świeżym zachorowaniu, po ostrym zachorowaniu, to tak naprawdę tutaj limitem jest tylko dostępność do lekarza, do fizjoterapeuty, do psychologa, pielęgniarki, logopedy, ponieważ tak naprawdę to środki na to są.
A ile on musi czekać tak średnio w tej chwili?
No, myślę, że parę miesięcy jednak już teraz kolejka się utworzyła w ośrodkach. Natomiast jeżeli jest to osoba rzeczywiście z przewlekłą chorobą, to po paru miesiącach zostanie przyjęta.
Czy chce pani powiedzieć, że te osoby na ostro zaraz incydencie są przyjmowane praktycznie z marszu,
jest
tak?
Właściwie, można powiedzieć, że zadbana, jest zaopiekowany taki pacjent i trafia do 56 dni po zawale, tak, do miesiąca po udarze mózgu, do pół roku po wszelkich zabiegach ortopedycznych, po endoprotezoplastykach. W ogóle tu chciałam powiedzieć, że rzeczywiście obecnie jest więcej środków na rehabilitację pacjentów po endoprotezoplastykach stawu biodrowego, stawu kolanowego. Tak jest, także tutaj zapraszamy też do kliniki rehabilitacji.
Są miejsca, tak?
W Gdańsku są miejsca.
A proszę powiedzieć, w przypadku chorób przewlekłych albo takich nieodwracalnych zmian, to właściwie konieczna jest stała rehabilitacja do końca życia? Taki pacjent musi przynajmniej, nie wiem, raz, dwa razy do roku korzystać?
Generalnie powiem tak, każdy z nas, jak tu siedzimy, powinien stosować ćwiczenia fizyczne, zdrowy styl życia. I tak naprawdę to niezależnie od niepełnosprawności powinniśmy wszyscy w cudzysłowie tak się rehabilitować. Natomiast osoby z niepełnosprawnościami tym bardziej. Tak? Jeżeli są wyedukowane, mogą robić to we własnym zakresie, to oczywiście powinny tak codziennie, jak się myje zęby, powinny codziennie ćwiczyć. A również jeżeli wymagają nadzoru lekarza, fizjoterapeuty, to oczywiście powinny korzystać do końca życia ze świadczeń rehabilitacyjnych właśnie pod nadzorem lub, jeżeli jest taka możliwość, to bez.
Doktor habilitowana Dominika Szalewska, kierownik Kliniki Rehabilitacji w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, wojewódzki konsultant rehabilitacji na Pomorzu oraz Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są ze mną w studio. Do rozmowy wrócimy po przerwie na reklamy i wiadomości Infopilota.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W audycji medycznej Radia Gdańsk rozmawiamy dziś o niepełnosprawnych pacjentach i uprawnieniach, jakie im przysługują, a w studiu goście dr habilitowana Dominika Szalewska, kierownik Kliniki Rehabilitacji w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, wojewódzki konsultant do spraw rehabilitacji na Pomorzu oraz Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Chciałabym porozmawiać z Państwem o nowym zawodzie, specjalisty do spraw zarządzania procesem rehabilitacji, czyli o rehamenadżerze. Niedawno w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym zakończyła się pierwsza edycja studiów dla tych osób. Jest 30 rehamenadżerów wykształconych na Pomorzu. Kto to jest taki i jakie są jego zadania tak naprawdę?
Szanowni Państwo, rzeczywiście ten specjalista do spraw zarządzania rehabilitacją jest to nowy członek zespołu rehabilitacyjnego, tak naprawdę potrzebny nam na co dzień. Jest to taki koordynator rehabilitacji medyczno-społeczno-zawodowej, łącznik między lekarzem, pracodawcą, rodziną pacjenta, który pomaga pacjentowi od zachorowania do powrotu do życia w społeczeństwie i w swojej pracy zawodowej.
Można powiedzieć, że prowadzi tak zwaną kompleksową rehabilitację. To jest takie pojęcie, które często się pojawia w różnych informacjach. Kompleksowa rehabilitacja. Ale co to tak naprawdę znaczy, ta kompleksowa rehabilitacja?
Kompleksowa rehabilitacja łączy ze sobą rehabilitację medyczną, społeczną i zawodową. Jako że często ludziom kojarzy się rehabilitacja głównie z tym wycinkiem medycznym, tak naprawdę rehabilitacja, której idea została zapoczątkowana przez pana profesora Wiktora Degę w latach 60. zeszłego wieku, ona dotyczy powrotu nie tylko do pełni zdrowia, tak szeroko rozumianego zdrowia, takiego dobrostanu ciała i ducha, ale do pełnienia swoich dotychczasowych ról społecznych i zawodowych, do tego, żeby pacjent mógł wrócić, skąd przyszedł tak naprawdę, a może nawet czasami jeszcze do innego środowiska, żeby w razie potrzeby mógł być przekwalifikowany, przezawodowiony, żeby mógł dalej żyć jak osoba samodzielna.
Czyli chce pani powiedzieć, że to, co się w tej chwili dzieje w rehabilitacji, tylko tej medycznej, bo na tym się głównie skupia ten zespół leczący pacjenta, to jest po prostu niewystarczające, to jest za mało.
Jest to zdecydowanie niewystarczające. Tak naprawdę my lekarze cieszymy się satysfakcją, jak pacjent odzyskuje sprawność, natomiast nie sięgamy często wzrokiem aż tak daleko, tak? Co się z pacjentem tak naprawdę dzieje, kiedy on opuszcza mury szpitala. Widujemy go w poradni rehabilitacyjnej, czy kardiologicznej, czy innej, natomiast tak naprawdę dla pacjenta tak najważniejsze jest to, co on dalej ze swoim życiem zrobi.
No właśnie.
Tutaj trzeba podkreślić, bo to nas cieszy, łącz wspólnie tutaj dzisiaj, że rola specjalisty do spraw zarządzania rehabilitacją to jest rola osoby, która podpowie i będzie na bieżąco wiedziała, co dzieje się w systemie rehabilitacji, jakie rozwiązania w zakresie sprzętu, urządzeń można zastosować w odniesieniu do konkretnego pacjenta, wesprze w tych rozwiązaniach pozamedycznych właśnie zespół lekarski, ale też będzie wspierać samego pacjenta i jego rodzinę, mówiąc, że możliwe są te lub inne rozwiązania w zakresie aktywizacji.
Powiedzmy sobie właśnie, że osoba, która na przykład ulega wypadkowi drogowemu i na przykład ma uszkodzenie rdzenia kręgowego czy przerwanie tego rdzenia kręgowego i okazuje się, że będzie trwale stale niepełnosprawna, będzie musiała się poruszać na wózku inwalidzkim, to jest ogromny szok. Ciężko się po wypisaniu ze szpitala tak nagle pozbierać, prawda, i powiedzieć, no dobrze, to ja teraz wracam do mojego miejsca pracy, będę pracował, bo to czasami jest niemożliwe.
Bezsprzecznie jest to generalna zmiana, bo należy zmienić już nie tylko sprawność organizmu, ale całe otoczenie. Mieszkanie, nawyki, zwyczaje, miejsce pracy, możliwość wyjścia z domu, to niepełnosprawność na wszystkie te obszary się przekłada.
Również.
Przede wszystkim.
I to rozumiem, że od tego jest właśnie ten człowiek, ten rehamenadżer, specjalista do spraw zarządzania rehabilitacją.
Tak.
Który poukłada po kolei temu pacjentowi porządek działań na kolejne tam miesiące, czy nawet lata.
On również tłumaczy pacjentom, że rehabilitacja to nie jest sytuacja, jakby działanie, które spowoduje, że on wstanie i pójdzie. Rehabilitacja polega na powrocie do pełnienia dotychczasowych ról społecznych, tak? Czyli taki rehamenadżer, mówiąc właśnie w języku niemieckim i kanadyjskim, bo jako, że te kraje były pionierami w zakresie tworzenia tego zawodu, tylko właśnie on pomoże, ale też nie zastąpi tego pacjenta, przejść przez wszystkie etapy rehabilitacji.
Lub też podpowie, że przy tym ograniczeniu sprawności organizmu, jakie na skutek wypadku czy zdarzenia medycznego nastąpiły, proponuje na przykład zdobycie nowych umiejętności, nowego zawodu i pójście w zupełnie inną, nową drogą życiową.
No właśnie, a skąd w Polsce wszystko to wiemy? Jak powinno to być zorganizowane? Przecież do tej pory tego w ogóle nie było. I szczerze mówiąc, nawet w ochronie zdrowia, w niektórych placówkach, gdzie ta informacja w ogóle nie dotarła, że są tacy specjaliści, że można ich zatrudnić, że oni mogą coś takiego robić na rzecz pacjenta, dla jego dobra.
Dzięki projektowi zainicjalizowanemu przez PFRON, że tak powiem, z funduszy europejskich, z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki temu projektowi wykształcono 30 specjalistów w pierwszej edycji studiów. Obecnie trwa rekrutacja na drugą edycję studiów i te osoby już są na rynku. Tak? Stanowisko specjalisty już można utworzyć. Tak naprawdę już tacy specjaliści od lat pracują w różnych instytucjach zabezpieczenia społecznego, w ubezpieczalniach wszelkiego rodzaju, tylko tak się nie nazywają jeszcze. Ponadto nie było takiego właśnie takiej pani w okienku, w razie, znaczy to generalnie ten specjalista to jest taki urzędnik, ale mobilny urzędnik, tak bym go nazwała, który ma wiedzę z zakresu zarządzania prawną, organizacyjną, też trochę medyczną, psychologiczną.
Wie, on jak nie na przykład działa, jak wyglądają procedury, na przykład na oddziale, gdzie pacjent jest leczony. Bo
tak,
już na
język
etapie
medyczny, musi posługiwać nomenklaturą medyczną, czy on się porozumie z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej.
Możemy powiedzieć, że chcielibyśmy, aby specjaliści do spraw zarządzania rehabilitacją byli osobami, omnibusami w zakresie tej wiedzy dotyczącej wsparcia osób z niepełnosprawnością, bo ta wiedza jest wiedzą o rehabilitacji medycznej, o rehabilitacji społecznej, o rehabilitacji zawodowej i o psychologicznym postrzeganiu niepełnosprawności, godzeniu się z nią i odnajdywaniu miejsca w życiu. I wyzwaniem dla rehamenedżerów jest ciągłe kształcenie się, tak aby być naprawdę na bieżąco i móc wspierać pacjenta i udzielać aktualnych, praktycznych porad i go wspierać w procesie powrotu do pełnej aktywności społecznej, zawodowej, rodzinnej, bo to jest najważniejsze.
Jakie Państwa zdaniem są perspektywy tego zawodu? Bo dzisiaj jak pójdziemy do przychodni albo do szpitala, czy do jakiejś kliniki i zapytamy o rehamenadżera, to myślę, że odeślą taką pytającą osobę do zakładu rehabilitacji być może, ale tam takiego rehamenadżera się raczej nie znajdzie w placówkach zdrowia. Ja mówię, bo wspominali Państwo o ubezpieczalniach i tak dalej, być może tam łatwiej. Natomiast nam się cały czas rehabilitacja kojarzy z fizjoterapeutą i zaleceniami lekarza specjalisty rehabilitacji do jakichś tam ćwiczeń i tak dalej. My potrzebujemy chyba czasu na to, żeby w głowach się poprzekładało, poprzestawiało i żebyśmy tą rehabilitację pojmowali trochę szerzej niż tylko usprawnianie organizmu.
Generalnie wracamy do koncepcji medycyny kompleksowej, koordynowanej, gdzie pacjent jest w centrum uwagi, gdzie pacjent uzyskuje w jednym miejscu wiedzę na temat tego, właściwie na co on jest chory, tak?
Czy to powinno być już na etapie rozpoznania, tak? Pacjent trafia do szpitala i powinien już mieć kontakt z taką osobą, która
dosłownie tak,
która po prostu powie mu, co się dalej będzie z nim działo
dosłownie
i
tak,
co go czeka i na co on może liczyć. Tak. I to będzie jedna osoba, która wie wszystko, tak?
Etapowo na, że tak powiem, każdym właśnie etapie zdrowienia, tak, rehabilitacji, również śledząc stan psychiczny pacjenta, tak? Bo jak pacjent spada z dachu, tak, ma przerwany rdzeń, to tak od razu on sobie nie wyobrazi siebie na stanowisku przystosowanym do niepełnosprawności w swoim miejscu pracy, tylko on cały czas będzie się wielokrotnie pytał, kiedy on będzie chodził.
Wspomniała pani profesor tutaj o systemie medycyny koordynowanej, opiece koordynowanej. To w wielu dziedzinach medycyny już jest wprowadzane często jako pilotaż, czasami to już funkcjonuje. Rehabilitacja jest obecnie koordynowana? Jest w ogóle plan taki, żeby była koordynowana? Bo chyba nie jest.
Generalnie rehabilitacja jest jedną z dyscyplin, gdzie praca w zespole i koordynowanie procesu leczenia było od zawsze ważne. Natomiast obecnie ta koordynacja i opieka kompleksowa jest rozwijana również w innych dyscyplinach medycyny. Na przykład koordynowana opieka po zawale serca dla pacjentów, kozzawał, tak? Gdzie pacjent od zawału...
W onkologii również.
W onkologii, tak? Opieka właśnie w onkologii koordynowana. Breast Unity, tworzenie zespołów wieloprofesjonalnych, wielodyscyplinarnych, gdzie pacjent uzyskuje informacje w jednym miejscu, co ma dalej ze sobą zrobić, tak? Jakie ma etapy leczenia i następnie rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Jeśli chodzi o tą rehabilitację społeczną, to wytłumaczmy jeszcze słuchaczom, o co tak konkretnie chodzi, bo co do rehabilitacji medycznej, to wszyscy wiemy, na czym to polega. Natomiast jak można pacjenta rehabilitować społecznie, zawodowo, jakie działania można podejmować?
Proszę bardzo, takim przykładem rehabilitacji społecznej jest na przykład wsparcie osób po udarach, tak aby walczyć z afazją, czyli z umiejętnością ponownego mówienia. To jest element rehabilitacji społecznej.
Czyli zajęcia z logopedą, tak?
Dokładnie, nie tak. Tylko to, żeby elementem rehabilitacji społecznej dla osób głęboko niepełnosprawnych jest zdobycie umiejętności samoobsługi, wykonywania czynności samoobsługi, zrozumienia wartości pieniądza, orientacji przestrzeni czy poruszania się. To oczywiście także jest możliwość funkcjonowania w grupie, nawiązywania relacji, odnajdywania się wśród rówieśników, czy odnajdywania się w pracy. Tu warto wrócić na chwilkę, jeśli mogę, do roli rehamenadżera, bo warto to podkreślić, że rehamenadżer także jest osobą, który pojawia się w miejscu pracy i w dotychczasowym miejscu pracy i w nowym miejscu pracy osoby niepełnosprawnej, czy też podpowiada rozwiązania, jak to miejsce pracy powinno wyglądać w związku z niepełnosprawnością.
Czyli chce pan powiedzieć, że za pacjenta, za osobę, która jest jakby w centrum jego uwagi, on załatwia pewne sprawy związane na przykład z jego powrotem na miejsce pracy albo z przystosowaniem tego miejsca pracy do jego możliwości, które są po zdarzeniu tym medycznym, po wypadku na przykład.
Tak, podpowiada, załatwia i kontaktuje się z pracodawcą. Tak to funkcjonuje właśnie w Niemczech czy w Kanadzie, to temu służy.
Rehamenadżer to też osoba, która zna przepisy, tak, krótko mówiąc, dotyczące właśnie niepełnosprawności, czy chociażby uzyskania tego statusu, co trzeba zrobić, jakie dokumenty złożyć, gdzie się udać.
Tak, często nawet może wypełnić te dokumenty w sytuacji, kiedy osoba ma słabowidząca, tak, czy...
Dokładnie, ma też wiedzieć... gdzie można uzyskać wsparcie, jakie to wsparcie w tej chwili jest dostępne, jakie są możliwości dofinansowania ze środków publicznych, czy będą to środki NFZ-u, czy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ma też posiadać wiedzę, jakie urządzenia, na przykład dla osób z dysfunkcją wzroku, będą lepsze. Czy ma być to oprogramowanie udźwiękawiające, czy wystarczy lupa elektroniczna, co jest niezbędne dla tego, aby niwelować ograniczenia organizmu.
No i też mi się wydaje, że tak jak z Państwem rozmawiam, to ten menadżer to taki trochę psycholog musi być też, który tego pacjenta jakoś zachęci, trochę postawi, opowie mu, jak to będzie i podniesie na duchu.
Na pewno warunkiem, który musi spełnić taki specjalista, czyli ten rehamenadżer, są odpowiednie kompetencje miękkie. Czyli na pewno podejście do pacjenta, cierpliwość, ale również pewnego rodzaju asertywność, na pewno otwartość na nowe wyzwania, na pewno umiejętność i w ogóle odporność na stres. Także jest to rzeczywiście zawód, który wymaga nie tylko gruntownej wiedzy, którą taki specjalista uzyska podczas studiów, ale również właśnie tej...
Taki człowiek orkiestra.
Człowiek
trochę,
orkiestra.
Tak? Który zna się na wielu rzeczach.
Dlatego też te kompetencje miękkie są oceniane podczas rekrutacji na studiach.
No dobrze, a gdzie są w takim razie zatrudnieni rehamenadżerowie tutaj na Pomorzu? Czy są gdzieś zatrudnieni? I chciałam zapytać też przy okazji o pilotażowy program PFRON-u, który będzie realizowany, już właściwie jest nabór, trwa od jesieni program kompleksowej rehabilitacji w 4 ośrodkach w Polsce. Na Pomorzu takiego ośrodka niestety nie mamy. Najbliższy jest w Wielkopolsce w Wągrowcu. I to jest właśnie miejsce, gdzie w planach miały te osoby trafiać jako pracownicy, tak? Do takich ośrodków rehabilitacji kompleksowej.
Tak. Generalnie idea jest taka właśnie, żeby w tych ośrodkach rehabilitacji kompleksowej to 120 tak osób było usprawnionych w zakresie rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej. To ośrodki to jest Wągrowiec, hotel Róża w Ustroniu, ośrodek wypoczynkowy w Nałęczowie i Grębiszew. I tam właśnie również zatrudnieni rehamenadżerowie, którzy już tu wiemy, że od naszych absolwentów, że tam znaleźli zatrudnienie, będą koordynować proces rehabilitacji.
Dlaczego nie ma żadnego takiego ośrodka na Pomorzu? Czy jest w ogóle szansa, żeby pojawił się taki ośrodek, gdzie takie osoby będą mogły udzielać wsparcia, pomocy, koordynować tą opiekę i rehabilitację?
Trzeba pamiętać, że jest to działanie pilotażowe i chcielibyśmy wspólnie, aby rola rehamenadżera i miejsce rehamenadżera w systemie rehabilitacji stało się rozwiązaniem systemowym i do tego zmierzamy. Tak jak już pani redaktor pytała, rehamenadżerowie pracują na Pomorzu już, pracują chociażby w firmach ubezpieczeniowych, proponując osobom, które uległy wypadkom komunikacyjnym, proces rehabilitacji, podpowiadając i oferując rozwiązania tak, aby przywrócić sprawność organizmu osób, które uległy wypadkom. Rehamenadżerowie pracują także w podmiotach leczniczych na Pomorzu. To są osoby, które skończyły pierwszą edycję studiów i tą pracę faktycznie wykonują. Chcielibyśmy wspólnie zachęcić wszystkie podmioty lecznicze, aby otwierać się na specjalistów w tym zakresie, ponieważ ich praca przynosi korzyści i dla sprawności procesu leczenia, i dla efektywności powrotu samych pacjentów, osób niepełnosprawnych do aktywnego życia.
No tak, pacjent się czuje po prostu zaopiekowany. Tak naprawdę rehamenadżer załatwia czasami te sprawy, na które nie ma czasu lekarz czy inny pracownik.
I rodzina. Często rodziny są bezradne i właściwie na przykład ja z punktu widzenia lekarza rehabilitacji, no chciałabym powiedzieć, że taki rehamenadżer w szpitalu na przykład, w którym pracuję, to byłby osobą niezmiernie przydatną, bo by chociażby pozwalał nam często na szybsze wypisanie pacjenta, bo teraz bywają sytuacje, gdzie pacjent no nie ma dokąd tak naprawdę wrócić, ponieważ ten lęk też przed powrotem nawet do rodziny, również lęk rodziny, tak, czasami.
Ja powiedziałbym to, że uzupełniamy pewną lukę i dajemy szansę na sprawniejsze udzielenie wsparcia, efektywniejsze udzielenie informacji i jestem co do tego w pełni przekonany, bo to właśnie rehamenadżer ma zespół rehabilitacyjny wspierać i na bieżąco podpowiadać według swojej wiedzy i kompetencji rozwiązania, tak aby uzyskać ten najbardziej oczekiwany efekt, czyli samodzielne funkcjonowanie w życiu i powrót do aktywności społecznej i zawodowej.
Ja chciałam tutaj przeczytać Państwu SMS-y od naszych słuchaczy, między innymi takie, które świadczą o tym, że ten rehamenadżer by się właśnie przydał. Pani Joanna pisze, 6 lat temu uległam wypadkowi, wpadłam do kanału takiego, gdzie naprawia się samochody. To, że przeżyłam, to ponoć cud. Oprócz tego, że uderzyłam głową, byłam potwornie pobijana, wyrwałam paluch ze stawu, nastawiono mi go, ale nie zostałam skierowana na żadną rehabilitację i zabiegi. Gdybym sama nie dbała o sprawność, to być może do dziś nie mogłabym chodzić. Moja noga jest zdeformowana, ortopeda mówi, że będzie tylko gorzej, pisze słuchaczka. Piszą też Państwo, że ten menadżer to może dodatkowo wydłużać kolejkę i że będzie trudniej się dostać do lekarza. Wydaje mi się, że to nie jest
to chyba
niezrozumienie.
Stanowczo dementujemy ten pogląd słuchacza. To jest specjalista, który jest obok. On towarzyszy procesowi medycznemu.
Nie będzie tamą barierą przed tym, żeby dostać się do lekarza.
Nie będzie do niego kolejek, że tak się wyrażę. To on będzie do pacjenta przyjeżdżał.
Myślę, że dobry specjalista w sprawie zarządzania rehabilitacją i jego sprawna praca pozwoli właśnie na to, że lekarze rehabilitacji, specjaliści będą mieli więcej czasu dla pacjenta, bo pewną część pracy wykona właśnie rehamenadżer, uwolni zasób czasowy także właśnie samych lekarzy, po to, żeby mogli się tylko i wyłącznie...
Lekarz skupi się na leczeniu, a rehamenadżer skupi się na aspektach społecznych i zawodowych.
Dokładnie.
I jeszcze pytania są o to, jak dostać się do takiego ośrodka, który prowadzi kompleksową rehabilitację, dla kogo będą te pobyty, pyta tutaj słuchacz. Wągrowiec w Wielkopolsce to jest najbliższy ośrodek Trójmiasta, to jest 250 kilometrów od Gdańska. Dla kogo to jest?
To wsparcie jest dla osób, które stały się osobami niepełnosprawnymi na skutek chociażby wypadków, zdarzeń losowych, czy też chorób, które mają miejsce.
Na przykład miały udar, tak? I nie wróciły do pełni zdrowia. zdrowia i nie mogą wrócić na przykład do miejsca swojego pracy, tak?
Tak, tam mamy też warunki dotyczące faktycznej sprawności organizmu, czyli te osoby nie mogą wymagać, jeśli się nie mylę, proszę mnie poprawić, opieki całodobowej. Tak?
Czyli muszą być sprawne, same się umyć, zjeść, tak?
Tak. Dobra. Kluczem projektu jest uzyskanie takiego rezultatu, jak powrót tych 50 osób, chociażby z Wągrowca, na rynek pracy. Można szukać informacji chociażby na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na stronie internetowej.
Jak dotyczącego też, kwalifikacji.
Tak, jak i też my równolegle prowadzimy stały kontakt z powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności i docieramy z informacją i próbujemy wyławiać osoby, które są świeżo orzekane, czyli niedawno stały się niepełnosprawnymi. Aby wyłowić tą grupę, która wymaga wsparcia, którą należy zrehabilitować i często przekwalifikować i przywrócić do pełnej sprawności życiowej.
Bardzo Państwu dziękuję za przyjście do studia, za podzielenie się tą wiedzą, tymi wszystkimi informacjami przydatnymi niezwykle. Doktor habilitowana Dominika Szalewska, kierownik Kliniki Rehabilitacji w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, wojewódzki konsultant do spraw rehabilitacji na Pomorzu oraz Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, byli moimi i Państwa gośćmi. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.